jest niespełna 6 minut po godzinie 21. Jak zawsze o tej porze, już od prawie 3 lat, zapraszamy Was do wysłuchania dominikańskiej audycji radiowej Wiara i Rozum. W przeszłości kilkakrotnie poruszaliśmy tematykę relacji damsko-męskich, mówiąc m.in. o związkach na próbę, małżeństwach mieszanych religijnie i kulturowo, czy o związkach na odległość. Dziś rozmawiać będziemy o małżeństwie bez tabu. Po co małżeństwo? Czy to jakiś rodzaj powołania? Czy warto się żenić i za mąż wychodzić? Dlaczego i po co? Co wynika z tego, że małżeństwo jest sakramentem? Antykoncepcja? Dlaczego Kościół mówi nie? Co w małżeństwie zmienia pojawienie się dziecka? Za konsoletą zwarty i gotowy Bartek Wybrański, a przed mikrofonami...
Urszula Wieczorek,
Maria Brzezińska,
ojciec Grzegorz Klus
oraz Jacek Kurek. Mamy dziś dla Was sporą dawkę wywiadów i porcję bardzo dobrej muzyki. Zostańcie więc z nami do godziny 22.30.
Kościół widzi sens relacji seksualnej, nie tylko współżycia seksualnego, tylko tego, co się w spotkaniu mężczyzny i kobiety zaznacza, ten cały zdziwienie, zdumienie, zachwyt, pragnienia.
Ojciec Mirosław Pilśniak, dominikanin, duszpasterz rodzin w Warszawie, prezes fundacji Stopociech.
Kościół widzi sens tej relacji seksualnej wyłącznie wtedy, kiedy celem i pragnieniem tego spotkania jest spełnienie w takim związku, czyli w związku mężczyzny i kobiety trwałym, monogamicznym, otwartym na jedność osób jako takich. Kościół idąc za śladem judaizmu, widzi, że spełnienie się człowieka w relacji seksualnej w takim związku może się zrealizować. Źródłem do tego przekonania, takim zapisem w gruncie rzeczy kilkusetletniej też tradycji judaistycznej, jest pierwsza część Księgi Rodzaju, gdzie Pan Bóg stworzył niebo i ziemię, potem różne tam planety, lądy, morza, światło, ciemność, rośliny, zwierzęta. Końcem tego działania Bożego jest stworzenie człowieka, niedefiniowanego przez płeć. W drugim opisie człowieka jako mężczyznę i kobietę. Bóg, który stwarza człowieka, stwarza go jako mężczyznę i kobietę. W pierwszym tym opisie, kiedy mowa jest o stworzeniu człowieka, jest takie stwierdzenie, które daje do zastanowienia, nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. I to słowo sam ma tutaj naprawdę kolosalne znaczenie. Gdy tak byśmy znaleźli się sami na świecie, nie byłoby innych ludzi, zobaczmy, co by się z nami działo. No moglibyśmy się pewnie zaprzyjaźnić z pieskiem, z kotkiem, niektórzy nawet nazywają synusiem ulubionego pieska, ale to nie jest synuś i nie oszukujmy się. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. Dopiero drugi człowiek staje się kimś, z kim można spotkać się jako partner dialogu. Ten drugi człowiek może być otwarty na mnie, może być przyjazny, może być nieprzyjazny, ale po prostu jest równy mi. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. To jest też doświadczenie człowieka w spotkaniu z Bogiem. Oczywiście to spotkanie z Panem Bogiem jakoś nadaje mi zupełnie wyjątkowe znaczenie. Pokazuje mi jakąś moją wartość, zdolność do miłości, zdolność do życia duchowego, zdolność do poznania prawdy. No mnóstwo mi Pan Bóg pokazuje, a zarazem, no nie oszukujmy się, my z Panem Bogiem nie rozmawiamy jak równy z równym. Pan Bóg nas całkowicie przerasta, całkowicie przekracza, jest nie do pojęcia, nie do ogarnięcia. Nie jest dobrze, żeby człowiek był sam, to znaczy człowiek i w spotkaniu z Bogiem, i w spotkaniu ze światem odczuwa to, co Jan Paweł nazywa pierwotną samotność. Pierwotna samotność, coś zupełnie niepokonalnego, coś takiego zupełnie podstawowego. Odkrycie, że jestem czymś większym niż zwierzęta i naprawdę zdecydowanie kimś mniejszym niż Pan Bóg. Pan Bóg wie o tym, że nie jest dobrze, żeby człowiek był sam. W związku z tym jest cały ten proces lepienia tej kobiety z żebra adamowego. Mężczyzna patrzy na kobietę i mówi, to jest kość z moich kości, ciało z mojego ciała. Jest to w gruncie rzeczy coś, czego człowiek starożytny nie myślał i nie mógł wymyśleć. Znalezienie się człowieka w świecie, właśnie jakby odkrycie swojej istoty w spotkaniu mężczyzny i kobiety, jest przesłanką, z której warto wyciągnąć bardzo daleko idące wnioski.
Dlaczego ludzie zawierają małżeństwo?
Jedni dlatego, że to jest tradycja, a inni po prostu chcą stworzyć legalny związek.
Myślę, że główną przyczyną zawierania małżeństw jest miłość.
A także jakoś udokumentowanie tego związku, aby no po prostu stał się jednością, tak i prawnie.
Dlaczego ludzie zawierają małżeństwa?
Bo chcą jakiejś stabilizacji, wiedzieć, że na pewno będą razem? Bo tak to dużo łatwiej chyba jest rozstać się, niż jak się jest małżeństwem.
Nie mam pojęcia.
Czy jest jakiś sens zawierania małżeństwa? Czy ludzie są szczęśliwsi?
A jeżeli tego chcą, to na pewno jest jakiś sens.
Dlaczego ludzie zawierają małżeństwa?
Po pierwsze dlatego, bo tam jakieś przepisy prawne są ładne. No poza tym rodzina tego wymaga, no bo jest welon, bo jest ładna uroczystość, bo wypada, żeby dzieci miały obydwoje rodziców usankcjonowanych. No ogólnie ze względów praktycznych, no to z miłości zawiera małżeństwo, no gdzieś w tym wieku.
Moim zdaniem właśnie z miłości bardzo dużo jest małżeństw, co zależy oczywiście, bo właśnie często tak jak jest ze względów tylko i wyłącznie praktycznych, ale ja jestem mimo wszystko trochę idealistą i myślę, że taki jakiś procent jest tych, którzy z miłości zawierają to małżeństwo.
Trudno powiedzieć. Właściwie pewnie po to, żeby czuć się bezpiecznie, ponieważ rodzina daje takie oparcie, poczucie bezpieczeństwa. Też po prostu łatwiej człowiekowi jest funkcjonować z kimś, prawda? Zwłaszcza już na starość, niż po prostu być samemu. Myślę, że po to głównie.
Miłości
przede wszystkim.
Czy małżeństwo szczęśliwe, czy nie?
Jeżeli małżeństwo jest szczęśliwe i zawarte z prawdziwego uczucia, to myślę, że na pewno tak.
Wir, wiara i rozum. Dzisiaj rozmawiamy o małżeństwie bez tabu. Słyszeliśmy sondę, którą kilka dni temu Ula zrobiła i odpowiedzi padały tu sprzeczne do tego, co wcześniej mówił ojciec Pilśniak, że z tego, że nie jest dobrze, by człowiek był sam, warto wyciągnąć daleko idące wnioski. Tu dużo jednak ludzi mówi, że dzisiaj małżeństwo z miłości to już jest coś raczej niemodnego i rzadko spotykanego.
A jeżeli ktoś tak uważa, to nazywa się idealistą, tak? Rzeczywiście co trzecia para podobno się rozwodzi w naszych czasach i przybywa też coraz więcej małżeństw, które są unieważniane w kościele. Także no jest to jakaś taka rzeczywistość, która powoduje, że stawiamy sobie pytanie, czy w ogóle jest sens zawierać to małżeństwo, jeżeli jest aż tak duży procent szans, że za parę lat będziemy je unieważniać albo będziemy się rozwodzić. Może rzeczywiście życie w pojedynkę, w otoczeniu wielu naprawdę oddanych przyjaciół jest dużo lepszym rozwiązaniem, bo dzięki temu nie narażamy się na liczne cierpienia, zranienia. Nie musimy przyrzekać czegoś, co jest, jakby się, jak się wydaje, prawie niemożliwe do zrealizowania.
No tak, ale patrząc z drugiej strony, od strony tych osób, które rzeczywiście są same, to samo moglibyśmy powiedzieć. No po co być samemu? Po to, żeby się narażać na te wszystkie cierpienia, zranienia. No właśnie, myślę, że będąc z dwóch stron i pytając o to, to nigdy nie odpowiemy tak naprawdę sobie do końca na to pytanie. Zawsze musimy przyjąć jakieś założenie, wybiec w przód trochę. Trochę właśnie być idealistą takim. Myślę, że patrząc właśnie z tego punktu, można powiedzieć, że warto.
Może jest też tak, że po prostu nie da się jakiejś takiej ogólnej prawdy na ten temat znaleźć. Może to jest jednak sprawa indywidualna i jest coś takiego jak powołanie do małżeństwa i powołanie do tego, żeby być samemu. I po prostu każdy musi tą drogę znaleźć dla siebie.
A jednak, kiedy spotykam się z ludźmi, którzy zawierają związek małżeński i zadaję pytanie, dlaczego akurat nie, zawsze pada odpowiedź, bo się kochamy. Bo się kochamy i tutaj pojawia się pytanie, co to jest miłość. Tak naprawdę oczywiście jest taka anegdota, która mówi o tym, że miłość to światło czy energia życia, a małżeństwo to rachunek za to światło czy za tę energię. Ale myślę, że nie o to chodzi. Przypominają mi się w tej chwili słowa z jednego z moich ulubionych autorów, może... Nie byłoby dobrze, żeby akurat nie w Radiu Katolickim go wypowiadać, ale te słowa zawarte w jednym z tomów mówią, że o miłości wiemy niewiele, z miłością jest jak z gruszką. Gruszka ma smak i ma kształt. Spróbujcie zdefiniować kształt gruszki. Właśnie, tak jest z miłością. Jest smak, natomiast trudno zdefiniować kształt. I tak jest też z miłością. Zauważcie, Pismo Święte próbuje definiować miłość. Oczywiście mamy tę piękną w Starym Testamencie, ojciec Mirosław Pilczniak odnosił się do Księgi Rodzaju. Mamy Pieśń nad Pieśniami, która próbuje nam powiedzieć bardzo dużo o miłości. Mamy w Nowym Testamencie świętego Pawła, który w liście do Koryntian mówi też, przekazuje piękny hymn o miłości. Próba powiedzenia, czym jest miłość. Ale tak naprawdę prawdziwą definicję miłości daje dopiero małżeństwo. Dlaczego? Dlatego popatrzcie, jeśli mówimy o Bogu, Bóg jest miłością. Wszyscy wiemy, Bóg jest miłością, ale co to znaczy, że Bóg jest miłością? To, że Bóg jest miłością, od razu powiedziało nam, że Bóg jest Trójcą. Bo nie może sam siebie kochać, bo byłaby to miłość egoistyczna, już muszą być dwie osoby przynajmniej w Bogu. I ta miłość między tymi dwiema osobami jest też osobowa, więc dlatego jest Trójcą. I teraz jeśli człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże, to nie może być jednostką. Człowiek jako człowiek musi być relacją dwóch osób. To jest miłość, obraz i podobieństwo Boga w człowieku. Miłość to tak naprawdę dwoje ludzi, którzy się kochają. To jest coś, co ich łączy, łączy w jedno i to jest małżeństwo. Myślę, że to jest kształt naprawdę miłości. Małżeństwo definiuje to, czym jest miłość.
Czyli wydawać się może, że innej drogi najlepszego powołania nie ma niż małżeństwo, bo samotność już tutaj do tej definicji nie pasuje.
Zauważcie, że nawet ojciec Mirosław Pilczniak powoływał się na te piękne słowa z Księgi Rodzaju. Nie jest dobrze, żeby mężczyzna był sam. To oczywiście nie chodziło o taką pomoc przynieść, wynieść, pozamiataj, ale chodziło o pomoc do tego, aby on stał się człowiekiem. Sam w sobie mężczyzna jako mężczyzna nie jest w pełni człowiekiem, sama w sobie kobieta jako kobieta nie jest w pełni człowiekiem. Człowieczeństwa nabiera się dopiero przez relacje miłości między mężczyzną a kobietą. Przez to, kiedy się uczę prawdziwej miłości. I to jest tak naprawdę droga miłości. Oczywiście pytanie o samotność, jeśli ktoś już wybiera życie samotne, to jest pytanie, dlaczego tak się stało. Może nie do końca rozumie, czym jest małżeństwo, albo nie potrafi wejść w ten prawdziwy związek, wejść w rzeczywistość małżeńską. Chyba, że wybiera jakieś inne powołanie, jakieś pójście za pewnymi ideami i wtedy rezygnuje z małżeństwa i ta rezygnacja to jest rezygnacja z czegoś bardzo dobrego, dlatego aby coś innego wykonać, aby inaczej się spalać. Natomiast zawsze małżeństwo to jest coś, co definiuje człowieka. Mhm.
Po co waszym zdaniem wchodzić w małżeństwo? Czy warto? Napiszcie do nas radio@radior.pl, a także numer, pod który możecie wysyłać SMS-y 694-451102, 694-451102. Jeszcze raz e-mail radio@radior.pl. Jako że nikt z nas w małżeństwie nie jest, jeszcze nie jest, postanowiliśmy, przygotowując ten program, porozmawiać z dwoma małżeństwami, aby oni, którzy znają już to wszystko ze swojego życia, coś więcej i wam, i nam powiedzieli.
A ponieważ, tak jak wspomniałam, tych negatywnych przykładów jest tak dużo wokół nas, postaraliśmy się o takie małżeństwa, które dadzą nam bardziej pozytywne świadectwo.
Posłuchajmy.
Agnieszka.
Tomek.
Jesteśmy razem w małżeństwie od 2,5 roku. Mamy prawie roczną córcię, Anielkę.
Czy jako małżonkowie jesteście szczęśliwi?
Tak, jesteśmy szczęśliwi. No, czy w skrócie można by było powiedzieć, że być szczęśliwym w małżeństwie to głównie móc liczyć na tą drugą osobę, czuć z nią taką głęboką i trwałą więź, a jednocześnie wyznawać wspólne wartości i dążyć do wspólnego celu.
Ja myślę, że u nas tak jest. A ja myślę, że jesteśmy szczęśliwi. A przynajmniej ja jestem szczęśliwa. Wiem, że Tomek jest tą osobą, z którą chciałabym spędzić życie i z którą jest mi dobrze.
Ania.
I Lech. Jesteśmy małżeństwem od 1,5 roku.
I mamy synka Stasia.
Od 8 miesięcy.
Czy jako małżonkowie jesteście szczęśliwi?
Zdecydowanie tak.
Tak, jestem szczęśliwy. To jest kwestia tak filozoficzna, szczęście, że wnikanie w to chyba mija się z celem. Po prostu odkrywamy, że to jest to miejsce, w którym chcieliśmy być. Tak, kiedy zdarzają nam się rozmowy takie poważne, to uznajemy, że tak naprawdę to jest coś, co było naszym pragnieniem, chociaż sobie tego nie uświadomiliśmy. To chyba jest szczęście. No bo za tym każdy moment, kiedy się siedzi pół godziny i godzinę i można sobie patrzeć w oczy i oglądać sobie dzidziusia własnego, jak się bawi, no to też jest szczęście.
Porównując mój poziom szczęścia, jeżeli mogę w ogóle to porównywać, sprzed ślubu, a nawet sprzed czasu jeszcze narzeczeństwa, a teraz, to zdecydowanie czuję się bardziej szczęśliwa w związku niż będąc tak zwanym singlem. I na pewno nie chciałabym wracać do tego czasu sprzed. Znaczy, to był dobry czas, ale miniony, i w tym momencie naprawdę mam takie poczucie, że jestem w tym miejscu, w którym powinnam być w życiu.
Szczęśliwe jest to, że jeszcze bardzo dużo nas czeka, bo moja żona mówi, ja to chyba też palnąłem, że już jestem w tym miejscu, w którym powinienem być, to znaczy taką stagnację. Szczęście zaczyna się w momencie, kiedy jednocześnie fajnie jest, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, ale też mniej więcej wiemy, czego byśmy się chcieli spodziewać. Wiemy, że mamy konkretne plany, no nie wiadomo, jak z tymi planami wyjdzie, ale ważne jest to, że jakąś tą przyszłość wspólnie planujemy, a poza tym, ponieważ moja żona powiedziała tutaj o singlowaniu, a była taka dyskusja przecież w radiu, to myślę, że szczęście polega na tym, że przed ślubem byliśmy niezależni, to znaczy każdy mógł robić wszystko, co mu się podobało. Po ślubie nie jesteśmy niezależni, ale jesteśmy wolni, bo możemy więcej dzięki energii, jaką daje nam małżeństwo, dzięki temu, że jesteśmy razem. To jest prawdziwa wolność. Chcesz coś dodać? Moja żona pięknie kiwa głową.
Zawsze chciałam mieć swój kąt, taki, w którym mogłabym zwolnić bieg, kiedy chcę. Teraz mam swój własny dom i choć z tobą mieszkam w nim, zmieniać dziś nie chcę nic. Obmyśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się. Wciąż tak mało jest ubranych par. Nie ma sensu szukać już z nikim wcześniej. sądziłam, że mój świat może zmienić się aż tak. Dzisiaj wiem, to był znak. Możesz zostać ile chcesz, obmyśliłam dla nas dobry plan. Razem zestarzejmy się, wciąż tak mało jest dobranych par. Nie ma sensu szukać już, z nikim wcześniej nam nie było tak. Szansę mógł nam dać sam Bóg ostatni raz. Możesz zostać ile chcesz, obmyśliłam dla
Jakbyście mogli tak powiedzieć też dla może osób, które się zastanawiają nad tym, czy warto wstępować w związek małżeński, po co wstępować w związek małżeński. Myślę, że no, wiele osób jest gdzieś na takim swoim etapie życia, że się zastanawia nad tym, czy to jest ta droga, albo czy związek małżeński, czy może nie małżeński, czy warto było, czy warto jest.
Myślę, że to jest odpowiedź indywidualna każdego. Nie? Są tacy, którzy są przeznaczeni do małżeństwa, czy jest im pisane małżeństwo, no, ale mówiąc o osobach w naszym wieku, jak rozumiem, bo to nie chodzi o osoby w wieku 65, jeżeli się nie zdecydowały, zdecydowanie odradzam, bo nie mogą mieć dzieci, no a Kościół nie pozwala na takie śluby. Ale mogliśmy mówić herezję. Natomiast generalnie myślę, że dlaczego warto? Dlatego, że to musi zabrzmieć strasznie filozoficznie, bo jakoś tak prościej już nie potrafię. Daje to olbrzymią szansę każdemu z nas na rezygnację z własnego egoizmu, na otwarcie się na drugiego człowieka. Super sprawą jest to, że kiedyś człowiek mógł sobie spać do 7:30 albo dłużej, jak ktoś lubił, a teraz po prostu w 5:30 trzeba się zwlec z łóżka, pół omacku iść do kuchni, zrobić żonie herbatę, czasem średnio chętnie, ale wtedy to tak naprawdę ma olbrzymią wartość i ta kawa czy herbata o 6 rano ma zupełnie inny smak niż kiedyś samemu o 8.
Myślę, że dla osób wierzących no sprawa jest oczywista, bo sakrament małżeństwa jest też błogosławieństwem, jakie mamy od Pana Boga i też siłą, która nas wzmacnia na co dzień, bo na pewno nie zawsze jest tak kolorowo i różowo i każde małżeństwo przeżywa trudności i wtedy jest dobrze, żeby mieć tą świadomość, że no nie jesteśmy sami, że od momentu, kiedy zawarliśmy sakrament małżeństwa, to jest ktoś, kto nas wspiera. Jeżeli chodzi już o taką czysto ludzką stronę, to też, jeżeli ja wiem, że mój mąż poważnie traktuje małżeństwo i ja poważnie traktuję małżeństwo, to wiemy, że jesteśmy dla siebie i ze sobą do końca życia. Dla mnie osobiście ta pewność jest, no jest bardzo ważna, że to nie jest kwestia chwilowej fascynacji, tylko rzeczywiście zaangażowania pełnego i do końca. I że to, że dzielimy życie w każdej sferze, to nie jest też tylko na tu i teraz, ale jest to decyzja na całe życie. No a poza tym rzeczywiście to, co mąż przed chwilą powiedział o tej herbacie, no może teraz to nie jest herbata, tylko uśmiechy do Stasia, który rzeczywiście wcześniej wstaje i domaga się naszej obecności i jakkolwiek czasem no chętnie jeszcze byśmy pospali, to długo nie da się oprzeć temu urokowi, jaki ma w sobie Stachu. Natomiast jeszcze zanim się urodził, to rzeczywiście było tak, że jak ja wstawałam wcześniej do pracy, mąż robił mi herbatę. No i to było dla mnie niesamowite, jak ja wiedziałam, że ja muszę iść do pracy, ale wiem, że razem pijemy rano herbatę, zjemy śniadanie i był zupełnie inny początek dnia niż kiedyś, kiedy wstawałam rano. No i sama sobie wszystko przygotowałam, było normalnie, bez większych ochów, achów. A teraz jest w tym, było w tym bardzo dużo ciepła i miłości. Teraz jest już ta miłość dzielona na nas, na naszą dwójkę, ale na pewno warto. Na pewno warto i ja osobiście nie wyobrażam sobie siebie w wolnym związku, nie małżeńskim, takim na chwilę.
Jeśli jeszcze można coś dodać, bo mi teraz przyszło do głowy, co czasem mi przychodzi też do głowy, że małżeństwo jest olbrzymią szansą do określenia siebie, zdefiniowania siebie, bo człowiek, kiedy jest sam, jest kimś, byłem kimś, a teraz jestem kimś, kto ma żonę i dziecko. Tak można by to ująć i to, że jestem teraz tu z żoną, to miejsce, w którym mieszkamy, jest centrum naszego świata. Wcześniej jakoś tego centrum nie było, ten człowiek był taki właśnie wolny, ale również w tym sensie, że nie miał korzeni. Brakowało punktu oparcia, a teraz punktem oparcia jesteśmy dla siebie. Tu nie chodzi tylko o zwykłą pomoc, tylko po prostu to, że nasz świat to jest świat, w którym centrum jest nasza relacja. I zupełnie inaczej się żyje, kiedy można na pytanie, kim jestem, odpowiedzieć, jestem mężem, jestem ojcem, jestem szczęśliwy.
Też dla osób, które zastanawiają się nad swoją drogą życiową, czy właśnie małżeństwo, czy może życie w samotności, moja refleksja jest taka i też takie własne doświadczenie, że myślę, że dużo osób boi się związku małżeńskiego właśnie dlatego, że to jest taka poważna decyzja na zawsze, ale myślę, że jeżeli rzeczywiście ktoś jest w związku, może jeszcze nawet nie narzeczeńskim, ale dobrze rokującym, to warto się poważnie na tym zastanowić i nie zwlekać zbyt długo, tylko podjąć decyzję, bo rzeczywiście lęk może być złym doradcą i jakoś też blokować nasze działanie. Przynajmniej taka jest moja osobista refleksja, że czasem po prostu boimy się tego, co jest na stałe, na poważnie.
Czy warto żenić się, za mąż wychodzić? Czy warto było zawrzeć związek małżeński? Czy warto jest w perspektywie tego, co dzisiaj przeżywacie?
Spójrzmy na to tak. Jesteśmy chrześcijanami, za takich się uważamy i tak naprawdę o małżeństwie myślimy w perspektywie tego, że jest to połączenie dwóch osób w obecności łaski Bożej. I tak naprawdę zawierając związek małżeński, nie tylko jakoś tak konstytuujemy nasz związek w oczach naszych przyjaciół, znajomych i tak naprawdę świata zewnętrznego, ale jednocześnie stajemy się poniekąd jednością. Czy było warto? Dla nas jak najbardziej. No, w takim związku sami możemy dostrzegać, w jaki sposób się rozwijamy, w jaki sposób potrafimy dzień po dniu, miesiąc po miesiącu przechodzić na taki troszkę wyższy poziom miłości, ja bym to nazwał, polegający na tym, że w małżeństwie coraz bardziej wyzbywamy się swoich własnych egoistycznych pobudek, a bardziej skupiamy się na naszym partnerze, na współmałżonku. Więcej po prostu o nim myślimy, ale jednocześnie nic nie tracąc. To znaczy jednocześnie czując, że tak naprawdę ta druga osoba myśli dokładnie w taki sam sposób. No i te dwie postawy wzajemnie się uzupełniają.
Dla mnie to jest też tak, że skoro mężczyzna mówi, że mnie kocha, a nie chce się ze mną ożenić, to znaczy, że to jest coś jest nie tak. Dlatego, że w sakramencie małżeństwa on daje mi siebie całego. A taki związek luźny, to jest tak, że on po prostu w każdej chwili może odejść, zostawić mnie i nie ma żadnych, nie wiem, zobowiązań, czegokolwiek. Myślę, że też właśnie małżeństwo daje taką pewność, że jest się kochanym i że ta osoba chce naprawdę ze mną być.
Ja bym tu taka tylko jeszcze jedną rzecz dodał, a propos co mówiła Agnieszka, że co prawda małżeństwo, czy zdecydowanie się na małżeństwo jest konkretną decyzją tej drugiej osoby o tym, że chce się związać, natomiast nie jest na pewno gwarancją do tego, że te osoby mogą się nie rozstać. Zresztą to, co widzimy we świecie współczesnym, tak samo małżeństwa zawierane w kościele, że często, nieczęsto, ale w jakimś coraz większym tempie rozpadają się, no widać, że samo małżeństwo, sam fakt zawarcia małżeństwa na pewno nie jest jeszcze gwarancją. Myślę, że dużo bardziej i dużo większe znaczenie ma tutaj postawa współmałżonków i tak naprawdę określenie swoich celów życiowych, przedstawienie jasno i bez ukrywania zasad, którymi kierujemy się w życiu. Myślę, że poznanie takie właśnie to daje dopiero zaczątek gwarancji, że no do końca swoich dni przebędziemy tą drogę razem.
Małżeństwo, czyli oczywiście związek mężczyzny i kobiety, nie musi się kończyć porażką. To jest temat taki skomplikowany, ponieważ doświadczenie uczy, że ci, dla których nie kończy się porażką, to wcale nie są tacy liczni. Nawet jeżeli związek jest trwały, znam mnóstwo małżeństw, które żyją ze sobą wiernie przez całe życie, a jednak przeżywają swoje życie jako jednak takie pasmo udręk i na koniec życia nie są szczęśliwi z tego ich wspólnego życia. To są trudne momenty, jest Pytanie, czy to nie dałoby się poprzez zdefiniowanie takiego trudnego związku, jakby nadać temu sensu, i niby się daje, a mimo tego ludzie przeżywają swoje życie jako takie nieudane. Więc takich par, które są rzeczywiście wierne i mogą o sobie powiedzieć, że przeżyły życie szczęśliwe, wcale nie spotyka się tak dużo. A jednak ja generalnie chciałbym przekazać taką tezę, że przełomy, załamania, kryzysy, że to jest zawsze szansa i zdecydowanie to widzę jako przejaw życia tej wspólnoty, jaką jest ta wspólnota mężczyzny i kobiety, męża i żony, że zdecydowanie należy podchodzić z odwagą do takiej sytuacji, która się nazywa kryzysem, ponieważ tak samo należy podchodzić po poznaniu jakichś elementarnych zasad życia duchowego do wszystkich kryzysów, które nam się przydarzają na drodze życia duchowego.
I w międzyczasie otrzymaliśmy kilka maili. Ja przeczytam dwa. Dlaczego warto być małżeństwem? Ile małżeństw, tyle odpowiedzi. Może uprościć pytanie, czy warto być małżeństwem? Warto i tyle. Pozdrawiamy Ania i Jarek, dziękujemy. I jeszcze mail od Kuby. W Starym Testamencie czytamy, nie jest dobrze, by człowiek był sam. Jak to rozumieć w kontekście świętego Pawła? Co do spraw, o których pisaliście, to dobrze jest człowiekowi nie łączyć się z kobietą. Jest święty Paweł dość sceptyczny. No już jak płoniecie, to w porządku, pobierajcie się. Takie wygodne stanowisko niewzięcia odpowiedzialności. Pozdrawiam, Kuba.
To nie tyle stanowisko niewzięcia odpowiedzialności, co trochę rzeczywistość tamtych czasów, zresztą jeszcze do niedawna, może odległego niedawna, ale w kodeksie prawa kanonicznego było, że celem małżeństwa jest uśmierzenie pożądliwości. Więc trochę w ten sposób także w historii Kościoła patrzono na tę rzeczywistość, dopóki nie zrozumiano tak do końca, czym jest małżeństwo. Też dojrzewanie do zrozumienia Pisma Świętego trwało i święty Paweł może właśnie nie do końca rozumiał, czym jest małżeństwo, a bardziej akcentował rzeczywistość czystości.
A w tych wypowiedziach, których słuchaliśmy przed chwilą, padło takie stwierdzenie, że ludzie, którzy nie mogą mieć już dzieci, to nie mogą się pobrać. Czy to prawda, czy?
Nieprawda. Nieprawda. Warunkiem pobrania jest mężczyzna i kobieta. Mężczyzna w pełni sił, czyli mogący współżyć i kobieta mogąca współżyć, bo to jest liturgia sakramentu małżeństwa. Nie mogą się ci pobrać, którzy nie mogą współżyć, tylko i wyłącznie.
No właśnie, sakramentu małżeństwa, bo cały czas używamy tego sformułowania małżeństwo, a jednak dla ludzi wierzących małżeństwo to coś więcej niż tylko związek, to coś więcej niż papierek. To więcej niż zobowiązania prawne, jakieś, nie wiem, stwierdzenie przed innymi ludźmi, przed państwem też, że my chcemy być sobie wierni, że chcemy być ze sobą. Jednak sakrament jakoś tak poszerza perspektywę spojrzenia na ten temat. Jest mimo wszystko, mimo tego, że wstępujemy jakoś dobrowolnie z własnej inicjatywy w małżeństwo, no to jest łaską. Jest łaską, którą możemy lub nie przyjąć.
Kiedy patrzymy na małżeństwo właśnie jako sakrament, ja myślę, że warto by było zacząć od twierdzenia Pitagorasa. Oczywiście nie chodzi o to twierdzenie o trójkątach, bo o trójkątach przy małżeństwie mówić nie będziemy. Natomiast Pitagoras był takim człowiekiem, który nie tylko był matematykiem, ale filozofem, wielkim myślicielem, i powiedział kiedyś takie słowa, że miłość to takie twierdzenie, które należy codziennie udowadniać. Miłość to takie twierdzenie, które należy codziennie udowadniać. Czyli małżeństwo jest pewnym poligonem, gdzie tej miłości się też uczymy, a żeby ją udowadniać, a żeby jej się naprawdę nauczyć, potrzeba rzeczywiście łaski. Potrzeba łaski, potrzeba sakramentu, czyli wkroczenia samego Chrystusa w tego, który łączy dwie osoby w jedno. Bo rzeczywiście sakrament małżeństwa to jest połączenie dwojga osób w jedno ciało, oni się stają jednym. To jest tak, jak podczas mszy świętej na ołtarzu leży chleb i wino i wypowiadane są słowa konsekracji, chleb zamienia się w ciało Chrystusa, wino zamienia się w krew Chrystusa, na zewnątrz nic się nie zmienia. ale następuje realna przemiana. I tak samo dzieje się z małżonkami, kiedy wypowiadają słowa przysięgi małżeńskiej. W tym momencie dalej widzimy na zewnątrz kobietę, dalej widzimy mężczyznę, ale w rzeczywistości oni stali się jednym ciałem. To jest rzeczywistość sakramentu. Realna, prawdziwa rzeczywistość złączenia w jedno ciało. I myślę, że to jest pierwszy wymiar sakramentu. Dlatego też to, co wspomniałem, rzeczywistość seksu, czyli współżycia w małżeństwie, to jest ten widzialny znak tego, co się dokonuje między małżonkami niewidzialnie, czyli złączenie w jedno. Druga rzecz, kiedy myślę o sakramencie, to jest piękny obraz tego, co jest w Piśmie Świętym. Małżeństwo jest sakramentem, a więc takim widzialnym znakiem czegoś, co Pan Bóg chce człowiekowi przekazać, czyli miłości Chrystusa Oblubienica do Kościoła Oblubienicy i odwrotnie Kościoła Oblubienicy do Chrystusa Oblubieńca. To ma być znak, czyli to nie tylko dar od Pana Boga, ale to też zadanie, które należy realizować, tak na co dzień realizować. I trzeci element, który mi się kojarzy z sakramentem małżeństwa, to Kana. Bardzo często, kiedy są śluby, czyta się tę Ewangelię o Kanie Galilejskiej. Myślę, że nie dlatego, żeby nie bali się małżonkowie, że zabraknie alkoholu czy wina, że Pan Jezus wkroczy i przemieni wodę, ale dlatego, że Chrystus lubi być zapraszany tam, gdzie dwoje ludzie się pobierają. On chce być zaproszony w to życie dwojga ludzi. Chce być zaproszony po to, aby dokonać tego cudu, którego dokonał w Kanie Galilejskiej, mianowicie cudu przemiany wody w wino. W języku biblijnym zawsze wino oznacza to, co jest codzienne, zwykłe, prozaiczne. Wino oznacza łaskę Bożą. Chrystus wkracza między dwoje ludzi, łączy ich w jedno i pomaga im przez to, że przemienia to, co jest zwykłe, codzienne, prozaiczne, w wino łaski Bożej, w coś pięknego, w coś wspaniałego, w coś dobrego. Oczywiście tam jest warunek Matki Bożej, zróbcie cokolwiek wam powie. Więc ten sakrament będzie trwał, ten sakrament będzie funkcjonował, ten Chrystus będzie zaproszony wtedy, kiedy ci małżonkowie będą się wsłuchiwać w słowa Chrystusa, a więc będą żyć Ewangelią. Wtedy ta zamiana wody w wino się dokona. Jeszcze jedna jest taka rzecz przy sakramencie małżeństwa, bo w tych wypowiedziach padało to, że związki się rozpadają, że pojawiają się rozwody, że także sakramenty jakoś upadają, może nie do końca ludzie wierzą w to, co się dokonuje w sakramencie. A bardzo często, kiedy błogosławię związki małżeńskie, mówię małżonkom taką rzecz, że jeśli zaprosili Chrystusa do swojego życia, jeśli On przyszedł i ten wielki dar otrzymali przy ołtarzu, to jeśli pojawią się jakieś wady w tym związku, coś, co jest nie do końca dobre, oczywiście ten związek powinien być dobry, wspaniały i piękny, ale właśnie jeśli się pojawią jakieś wady, jakieś trudności, to po reklamację należy przyjść tam, skąd się ten dar otrzymało, czyli do ołtarza. Należy tam przyjść po reklamację. Oczywiście nie ma zwrotu Panu Bogu, ale jest naprawa. Nie wolno na pewno grzebać samemu przy tym związku, bo jak się grzebie samemu, to się utraci gwarancję.
No właśnie, czyli mimo, że się rozpadają związki, czy małżeństwa nawet właśnie zawierane w kościele niestety też, bo nie jest to jakąś gwarancją, to jednak sakrament jako taki jest na zawsze.
Sakrament jest na zawsze i warto w to rzeczywiście uwierzyć. Jeśli Chrystusa się zaprasza, to On jest tym, który naprawdę łączy do końca.
Ale jednak istnieje taka rzeczywistość unieważniania.
Nie unieważniania, a stwierdzenia, że od początku było nieważne. Że coś nie zaistniało, coś spowodowało to, że ta przysięga, którą między sobą małżonkowie złożyli przed ołtarzem, była nieprawdziwa. Mhm.
Warto chyba jeszcze powiedzieć, że często ta rzeczywistość sakramentu i wiara w to ratuje małżeństwa. I to są realne świadectwa, które możemy obserwować na co dzień. Rzeczywiście to jest ostatnia jakby deska ratunku, to co ojciec na samym końcu zaczął mówić, że to rzeczywiście jest pomoc.
Reklamacja tylko przy ołtarzu. Tak, sami nie grzebać.
Tak, przychodzą jakby odnowić te wyczerpane zasoby, które już utracili, prawda? No to jest, myślę, że taka piękna perspektywa, bo życie rzeczywiście jest pełne cierpień i trudności i nawet jeżeli jesteśmy zakochani i mamy w sobie dużo takiej radości, takiego pozytywnego nastawienia, to zdajemy sobie sprawę z tego. Musimy się z tym liczyć, że może być ciężko i właśnie jakoś ta perspektywa, że wpuszczamy między siebie Boga, że zapraszamy Go do tej naszej miłości, no to jest coś, co tak naprawdę dodaje odwagi, bo trzeba mieć w sobie dużo odwagi, żeby w prawdzie, w jakimś poczuciu odpowiedzialności powiedzieć takie słowa, że będę z tobą zawsze, cokolwiek by się nie działo, do końca życia. Tak naprawdę no nie wiemy, nie możemy przewidzieć, naprawdę w niewielkim procencie możemy tylko przewidzieć to, jak będzie wyglądało nasze życie za ileś lat. A jednak decydujemy się na to, no bo dlaczego? Bo jakby z mojej perspektywy to tylko dlatego, że właśnie ufam, że Pan Bóg poprowadzi przez te wszystkie problemy, przez te wszystkie sprawy i będzie właśnie dawał to odnowienie. Bo jeżeli miałabym bazować tylko i wyłącznie na jakiejś decyzji, która w którymś momencie będzie decyzją naprawdę sprzed wielu lat i która się podejmowała w zupełnie innym kontekście niż moje życie dalej będzie przebiegało, jeżeli bym miała oprzeć nawet na miłości, którą tak trudno zdefiniować, jak ojciec o tym wspomniał, no to myślę, że byłoby to chwiejne dużo bardziej. Bo tylko wtedy, jeżeli tą miłość rzeczywiście oprę na tej miłości Bożej i na tej łasce, którą mi daje w sakramencie, to mogę mieć jakąś nadzieję na przyszłość, na to, że rzeczywiście całe to życie przeżyjemy razem i że to będzie nasza droga do zbawienia.
Dla człowieka wierzącego nie ma wspólnej drogi bez Boga. Bóg jest miłością. Poza Bogiem nie można mówić o miłości. Więc jeśli dwoje ludzi się kocha, w sakramencie małżeństwa ten Bóg musi być. Bo jest, On jest tym, który cementuje.
Radio @radio.r.pl i 694-451102. Pod tym numerem możecie wysyłać do nas SMS-y. Dziś rozmawiamy o małżeństwie.
Czy to, że jesteście w związku małżeńskim, które ma rangę sakramentu, ma jakiś wpływ na wasze życie, na waszą codzienność, na waszą relację? I czy to w jakiś sposób może zmieniło od czasu, kiedy zawarliście związek, waszą osobistą relację do Boga?
Tak jak mówiłem wcześniej, to, że jesteśmy chrześcijanami, to sakrament małżeństwa ma dla nas oczywiście wielkie znaczenie. Ja bym to tak określił w ten sposób. Głęboko wierzę w to, że nam się udaje, że nadal jesteśmy razem, że się kochamy, że nam ze sobą jest po prostu dobrze, to też jest, a może nawet przede wszystkim, to jest zasługa właśnie sakramentu i łask, które dzięki temu sakramentowi na nas Bóg zsyła. To, że przecież nie jesteśmy takimi samymi osobami, czasami się możemy różnić, możemy się kłócić, ale zawsze jest w nas ta tęsknota za tym, żeby być ze sobą razem i żeby żyć ze sobą w zgodzie. Myślę, że głównie tak bym to ocenił, że tak naprawdę sakrament jest tą podstawą, jest tym zrębem, który nas trzyma razem i który sprawia, że każdego dnia chcemy razem ze sobą być. Na moją wiarę to no, nie bardzo sobie wyobrażam, jaki to mogłoby mieć wpływ, natomiast na pewno na moją relację z Bogiem tak. Głównie tu chodzi o to, że w moich modlitwach czy w moich rozmowach z Panem Bogiem nie skupiam się już tylko na sobie, na swoich własnych problemach wewnętrznych, ale częściej myślę o mnie w związku i o mojej małżonce. A poza tym w religii, którą wyznaję, małżeństwo jest jedną z dróg do świętości. No i my tą drogą kroczymy. Tą drogę wybraliśmy i tą drogą chcemy iść dalej.
Chyba nie mam już co dodać. Dla mnie to też przede wszystkim jest to, że otrzymaliśmy łaskę od Boga, łaskę bycia ze sobą. Właśnie taką łaskę, żeby w miłości siebie poznawać, znosić swoje fanaberie, humory i tak dalej czasem. A moja relacja z Bogiem, myślę, że się nie zmieniła. Też jak Tomek mówił, na pewno jest mniej więcej mojej rodziny najbliższej, czyli mojego męża i córki. Też ważne jest dla mnie to, że, żebyśmy w każdą niedzielę byli razem na mszy świętej i no, staramy się w miarę możliwości czasowych razem modlić, żeby też o tą relację razem dbać.
Jak to wybieracie, czy odczuwacie na co dzień w swoim życiu, że małżeństwo ma rangę sakramentu? Czy jakoś to może zmienia waszą relację do Boga od tego czasu, kiedy jesteście już razem w małżeństwie?
Kiedy będzie myślała moja żona, ja może powiem coś bezmyślnie w tym czasie. W sensie bez zastanawiania się, tak? Moje doświadczenie jest takie, że tego się nie czuję. Trudno powiedzieć, że na co dzień jakoś odczuwam to, że jest to sakrament. Są momenty, kiedy tego doświadczam i to są najczęściej te trudne momenty, kiedy nagle w sytuacjach, kiedy muszę się odnaleźć właśnie jako mąż, doświadczam czyjejś pomocy i to nie jest do końca wytłumaczalne i tego się na płaszczyźnie uczuć nie da wytłumaczyć. Natomiast myślę, że też fakt, że małżeństwo jest sakramentem, odbieramy w ten sposób, że faktycznie jesteśmy kościołem domowym, że w naszej relacji jest jeszcze ten ktoś, kto jest wyżej, że jest Pan Bóg. To też jest częścią tego, co wcześniej powiedziałem, że to miejsce na ziemi, w którym jesteśmy, jest środkiem naszego świata, że nie tylko my, ale że Pan Bóg jest w tym miejscu.
Rzeczywiście chyba w takim życiu codziennym, w szarej rzeczywistości tak zwanej, nie zastanawiamy się cały czas nad tym, że żyjemy w związku sakramentalnym. Natomiast na pewno nawet sam fakt tego, że my jako małżeństwo razem modlimy się, no to jest w jakimś sensie nawiązanie do tego momentu, kiedy powiedzieliśmy sobie tak w obliczu Boga. Bo wcześniej jako narzeczeni też modliliśmy się, ale no nie było to takie regularne, codzienne. Muszę przyznać, że doświadczenie wiary w małżeństwie czasem jest dla mnie trudniejsze niż kiedyś. Może dlatego, że też ranga problemów, z jakimi się spotykam, radości i problemów jest inna. Na pewno jakieś trudności w wierze z tego względu też się pojawiają, ale z drugiej strony też widzę, jak obecność mojego męża i też jego świadectwo mi pomaga, że no nie jest to dla mnie bez znaczenia, na przykład to, czy on jest osobą wierzącą, czy nie. I rzeczywiście no też kwestia tego, że czasem po trudniejszym dniu, kiedy no niekoniecznie tak świetnie się rozumieliśmy, czy były jakieś tam różnice, ta wspólna modlitwa jest takim miejscem, no nie da się nie pogodzić przed nią, jakkolwiek na pewno nie zawsze to jest takie łatwe.
Trudno coś dodać jeszcze po mojej żonie, ale zaryzykuję, tak? Najwyżej nie dostanę kolacji. Jest jeszcze jedna kwestia, teraz mi to przyszło do głowy, że sam fakt, że jesteśmy małżeństwem sakramentalnym, pozwala nam odczytywać, czy może teraz mi osobiście, to, co nas spotyka na co dzień, jako krzyż. I nie myślę tutaj o jakimś dużym cierpieniu, o jakichś wątpliwych sytuacjach, tylko to, co się właśnie, to też żona nazwała szarością życia. Bo to jest krzyż i trzeba umieć dostrzec, że w miejsce tego, że mieliśmy czas na rozrywki, na najpierw każdy z nas, później razem, na częste spotkania ze znajomymi, na wyjścia do kina, na spacery, na sport, w tym momencie to wszystko musiało zejść na dalszy plan i jest rutyna i jest taki rytm wyznaczany przez pranie, prasowanie i zmywanie. I to jest prawdziwy krzyż, ze świadomością, że to będzie 30, 40 lat i tak dalej.
Nie masz tak dużo tego prasowania, nie?
Nie ma, kochanie, ponieważ właśnie dzisiaj wyprasowałem dużą część rzeczy. Pozmywałem wszystko prawie, co się dało. To też jest krzyż. Krzyżem jest też również to, że nie zawsze moja żona to dostrzega.
No to się kruska.
Widzę ląd i ciebie tam na piasku tle. Wody toń, choć dzieli nas, to łączy też. Z dwóch różnych wysp, dwoje różnych, w głąb skacze wciąż razem.
Ziemia śpi, też lubisz spać, by w koło mrok, a mnie blask pociąga gwiazd i kusi noc.
Z dwóch czasów stref,
dwoje różnych,
wciąż budzi się razem. Coś razem każe nam.
Razem każe.
być razem każe nam żyć.
Jak wyobraża sobie z punktu widzenia Kościoła postęp Jan Paweł II? Gdzie on dopatruje się takich znaków postępu, a gdzie znaków wstecznictwa? Łatwo sobie wyobrazić, że to dokładnie odwrotnie niż się dzisiaj uważa. To znaczy, że znaków wstecznictwa dopatrywał się we wszystkich powrotach do seksu dla samego seksu. To znaczy do takiej wersji wolnej, która w gruncie rzeczy jest poniżej ludzkich możliwości, a zdecydowanie poniżej ludzkiej godności. A przejawów postępu dopatrywał się w takim bardzo uważnym przyglądaniu się człowiekowi samemu, jego pragnieniom, jego pragnieniu przeżywania szczęścia, jak się to szczęście może zrealizować. On to określał, że w pełni realizuje się tylko szczęście, można dopatrywać się w monogamicznym, trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, które posiada dzieci i w dodatku chce tego. Dla Jana Pawła to jest przejaw postępu. Odkrycie tajemniczy człowieka w całej jego całości, a wszystkie przejawy takiego wstecznictwa to była próba posłużenia się jakoś, jakąś własnością człowieka, jakąś wartością do czegoś innego niż miłość całego człowieka jako takiego. To jest zdecydowanie wbrew temu, co dzisiaj potocznie uważa się na temat seksu. Dzisiaj się mówi o tym, że musi być wolny, że musi być bezpieczny, znaczy bez konsekwencji, bez zobowiązań i wtedy człowiek podobno ma spodziewać się w tej przestrzeni jakiegoś przeżywania szczęścia. Według Jana Pawła II zupełnie nie ta ścieżka, to znaczy na tej drodze wolnego czy tam bezpiecznego korzystania z seksu, takiego jak to dzisiaj się określa te słowa, potocznie zdecydowanie człowiek dochodzi do pustki, że to nie jest to, czego szukał. Jeżeli dochodzi do takiego stwierdzenia, to już jest jakiś postęp. Jeżeli dochodzi do tego, że musi dalej brnąć w tą stronę, to znaczy, że jeszcze jest gorzej niż mogłoby być.
Co sądzicie o antykoncepcji?
Nic przeciwko.
Zależy, które metody.
Które tak, a które nie?
No ja myślę, że no tak, to prezerwatywy, tabletki, ale są takie metody, które na przykład przestarzałe, niektóre jak kalendarek małżeński, czy...
To jest plan naturalny, planowanie
tak,
rodziny, tak?
Tak.
A co ty uważasz o naturalnych metodach planowania rodziny?
Ja uważam to samo z kolegi. Nie mam zdania.
A co uważasz o antykoncepcji w małżeństwie?
Antykoncepcja, no myślę, że potrzebna jak najbardziej. Rozumiem, że oczywiście rodzina jest zawierana po to, żeby mieć dzieci, no ale myślę, że nie byłoby łatwo, prawda, wychowywać powiedzmy 10 dzieci w takiej rodzinie. Dlatego antykoncepcja jak najbardziej, tak, moim zdaniem.
Czy może naturalne metody planowania rodziny też są dla ciebie jakąś formą antykoncepcji?
No na pewno, każda forma antykoncepcji na pewno jest jakąś metodą. No różne ludzie mają zdania na ten temat, to zależy od tego też, czy to jest osoba wierząca, powiedzmy, czy nie. No różnie. Dla mnie jak najbardziej tak. I naturalne metody, i powiedzmy w cudzysłowie sztuczne, myślę, że też. Aczkolwiek przypuszczam, że nie wszystkie.
Każdy ma swoje sumienie. Jedni uważają, że poród jest naturalny, a inni uważają, że no po prostu ich nie stać na dzieci i stosują antykoncepcję.
Co sądzicie o antykoncepcji?
Jak najbardziej powiem?
No,
co to zwolano? No, czy nie wiem, kościół zabrania na jakieś, się powołuje, że to jest niedopuszczanie życia, czy coś. Sorry, ja bym wolał, żebym się nie urodził, musiałbym żyć później na śmietniku, czy gdzieś.
Znaczy, ja też uważam, że antykoncepcja nie jest jakimś złem w przypadku, kiedy, nie wiem, dziecko ma potem nie mieć, nie wiem, ojca chociażby,
a
czy...
To zależy jaka antykoncepcja, taka, która zabija już płód.
No jak... Co uważacie o antykoncepcji w małżeństwie?
Co, no to też powinno być, no Boże, jak chcą się kochać, niech się kochają, ale nie sobie będą odmawiać, czekaj, dzisiaj nie, pojutrze sobie możemy i za 4 dni i bez przesady.
No chcą się bawić, niech się bawią. Nienaturalne metody planowania rodziny?
No jak nienaturalne? No dobrze, niech będzie, że nienaturalne.
Moim zdaniem to jest raczej kwestia przekonań i indywidualna, to zależy kto jak postrzega.
No, naturalne będzie, że nie, to dzisiaj to ja mam ochotę się pobawić, ale nie, to nie, nie, to zrobimy to jutro, bo dzisiaj nie możemy, to też jest nienaturalne, skamowanie swoich odruchów.
Co uważacie o antykoncepcji?
No na pewno jest potrzebna i nie powinna być zabraniana.
No jest konieczna. A naturalne metody planowania rodziny, co ty sądzicie?
Jeżeli ktoś się z tym zgadza, to dlaczego nie? Ale ja osobiście wolę mieć pewność, że będzie tak jak ja chcę, a nie jakaś wpadka albo coś takiego. W sumie to zależy od osoby i upodobań do tego. Ja bym nie wierzyła takim naturalnym sposobem.
Jakie jest wasze stanowisko wobec antykoncepcji i wobec tego, jakie jest nauczanie Kościoła w tej sprawie?
Popieramy, ale...
Zważywszy na to, że... jesteśmy osobami wierzącymi i po prostu przyjmujemy stanowisko Kościoła jak najbardziej. Natomiast tak już z osobistego doświadczenia, ja nie wyobrażam sobie stosowania antykoncepcji w naszym życiu, nie tylko ze względu na kwestie wiary, też ze względów nawet zdrowotnych. Stosowanie wielu środków antykoncepcyjnych jest po prostu szkodliwe dla kobiety. Natomiast przyznam, że na pewno życie w zgodzie też z naturą, jaką ma kobieta z jej cyklem, jest wyzwaniem. Jest dużym wyzwaniem dla małżeństwa i na pewno wymaga dużo wyrozumiałości i szacunku z obydwu stron. I myślę, że nie jest takie łatwe.
Mogę dodać, że po prostu dużo też o tym dyskutujemy, bo to nie chodzi o przyjmowanie wszystkiego, co Kościół naucza na zasadzie, bo Kościół naucza, więc przyjmuje. Staramy się przyjmować to racjonalnie, uzgadniając właśnie kwestie wiary z rozumem, z tym, jak my to rozumiemy. W tym momencie wokół antykoncepcji toczą się dyskusje, staramy się to obserwować. Na pewno jest tak, właśnie jak moja żona powiedziała, że odrzucenie antykoncepcji wiąże się jednak też z dużym wysiłkiem z naszej strony, ze świadomością, że to też jest jakiś krzyż.
Chciałam jeszcze dodać jedną rzecz na ten temat, bo ostatnio zresztą na ten temat rozmawialiśmy. Tutaj może uzyskamy odpowiedź. Zastanawialiśmy się, jaka jest różnica tak naprawdę między antykoncepcją, nie mówię tutaj o środkach wczesnoporonnych, bo to jest już w ogóle inna skala grzechu i problemu, natomiast między też naturalnymi metodami, które w gruncie rzeczy też w pewnym sensie są unikaniem poczęcia dziecka. Bo jeżeli rozpoznajemy te dni płodne i niepłodne, to w jakimś sensie unikamy poczęcia dziecka, jeżeli to stosujemy w naszym życiu. Także to też jest jakieś pytanie, które stawiamy jako małżonkowie. Gdzie tak naprawdę jest różnica? To jest oczywiście większa trudność, prawda? Bo ja muszę świadomie przez obserwacje weryfikować, kiedy są dni płodne i niepłodne. Antykoncepcja daje tutaj trochę inną, pewną może niewolność, bo to nie o to chodzi, ale jest wygodniejsza, powiedzmy, na pewno.
Jakie jest wasze stanowisko wobec antykoncepcji i wobec tego, jakie Kościół ma zdanie w tej sprawie?
My jesteśmy przeciwni antykoncepcji. Stosujemy tylko i wyłącznie naturalne metody planowania rodziny i uważamy, że są skuteczne. W przeciwieństwie do tego, co niektórzy mówią, że jednak nie. Myślę, że mamy zgodne stanowisko, jeśli o to chodzi z Kościołem. Czasami w niektórych przypadkach jest to dosyć trudne, ponieważ są kobiety, które bardzo, bardzo ciężko przechodzą ciążę i na przykład grozi, nie wiem, następna ciąża utratą dziecka czy utratą zdrowia, bardzo poważne powikłanie. Wtedy to jest trudne, czy powiedzieć, że ta kobieta może przyjmować jakieś środki antykoncepcyjne, czy nie. Tutaj mogłabym się zawahać, ale jeśli chodzi o zdrowe małżeństwa, wiadomo, że też stanowisko Kościoła jest takie, że małżeństwo jest nastawione na rodzinę, na dzieci.
My zamiast antykoncepcji wybraliśmy naturalne metody planowania, które od początku już naszego małżeństwa, od 2,5 lat, sprawdzają się w 100% i nigdy nas nie zawiodły. One w przeciwieństwie do antykoncepcji uczą nas szacunku do siebie nawzajem, to znaczy szacunku do naturalności. Naturalności cyklu płciowego kobiety. Stanowisko Kościoła, to oficjalne w dokumentach watykańskich, mówi jasno, że antykoncepcja jest złem, dlatego że redukuje osobę do tak naprawdę przedmiotu, a nie traktuje człowieka podmiotowo. To znaczy, stosuje antykoncepcję, aby z kimś się kochać, stosując wszelkie dostępne metody sztucznego regulowania cyklu płodności lub blokowania. Czasami da się usłyszeć głosy hierarchów kościelnych, które mówią, że w pewnych sytuacjach, oczywiście mówimy tu cały czas o przypadku małżeństwa, stosowanie antykoncepcji należałoby rozważyć, czy mogłoby być akceptowalne. Mówię tu o pewnym znanym kardynale z Włoch, który stwierdził, że w przypadku, gdy jedno ze współmałżonków jest zarażone wirusem HIV, to tak naprawdę stosowanie prezerwatywy można by było uznać jako akt miłosierdzia ze strony tego współpartnera zdrowego.
A jaki jest twój osobisty stosunek do stanowiska Kościoła w sprawie antykoncepcji?
Ja w pełni zgadzam się z tym stanowiskiem i powiem tak, czasami się słyszy, że jest to tak naprawdę zamach na wolność osób i Kościołowi nic do tego, w jaki sposób małżonkowie się kochają. Natomiast ja powiem tak, ja nie odczuwam tego jako utratę wolności, którą zawsze rozumiem jako możliwość czynienia wszystkiego, ale pod warunkiem, że jest to dobre dla tej drugiej osoby, czyli kiedy nie ingeruje w jej godność.
rozmawiając o małżeństwie bez tabu, doszliśmy do dosyć delikatnego i kontrowersyjnego tematu, jakim jest antykoncepcja. Właśnie tu padały różne stwierdzenia o oficjalnym stanowisku Kościoła. Mi się nasuwa pytanie, czy jest jeszcze jakieś nieoficjalne i czy ta antykoncepcja rzeczywiście zawsze jest zła. Jak to jest, ojcze?
Znaczy, nie ma czegoś takiego jak nieoficjalne stanowisko Kościoła, natomiast sprawa jest na tyle delikatna, że w pracy duszpasterskiej rzeczywiście spotykamy się z ludźmi o różnym poziomie wiary, tak to nazwijmy. Bo oczywiście różne pytania co do antykoncepcji będą się ciągle pojawiały i różni ludzie będą do tego podchodzić. Można też znaleźć wiele argumentów za i przeciw. Natomiast jedynym tak naprawdę argumentem, dlaczego antykoncepcja jest zła, jest argument wiary. A więc tego, że ja poważnie traktuję małżeństwo jako sakrament, jako coś, co jest darem Pana Boga, coś, co łączy dwie osoby w jedno. Jeśli dwie osoby łączą się w jedno, stają się jednym ciałem, jeśli przy tym oddaje jedna osoba drugiej całego siebie i przyjmuje drugą osobę i w tym momencie tego połączenia w jedno, w rzeczywistości współżycia, mówiliśmy przedtem przy okazji, kiedy mówiliśmy o sakramencie małżeństwa, że liturgią sprawowania sakramentu małżeństwa jest właśnie współżycie. Jeśli w tym akcie współżycia wyklucza się coś bardzo istotnego dla jednej czy drugiej osoby, mianowicie nie tylko płodność, ale też płciowość, bo płciowość jest nastawiona na płodność, to znaczy, że wyklucza się coś bardzo istotnego z osoby, a więc to połączenie, zjednoczenie dwóch osób nie jest pełne, jest w pewien sposób wypaczone. Czyli ten sprawowanie liturgii sakramentu jest nieprawdziwe, jest zafałszowane. I myślę, że to jest jedyny prawdziwy argument, dlaczego nie dla antykoncepcji. To jest jedyny prawdziwy argument i to jest zawsze pytanie o to, na ile ja jestem wierzący, na ile rozumiem, co to jest sakrament małżeństwa.
Mhm. Tam pojawiło się też takie pytanie, myślę, że ono nurtuje wiele osób także, które przyjmują to stanowisko Kościoła, ale jednak taka wątpliwość się pojawia, czy naturalne metody planowania rodziny można traktować jako antykoncepcję?
I tak, i nie. I tak, i nie. To znaczy, myślę, że trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie można robić takiego rozróżnienia, że to, co jest naturalne, to jest dobre, a to, co sztuczne, to jest niedobre. Bo wtedy równie dobrze możemy potraktować, czy korzystać z naturalnych metod regulacji poczęć na zasadzie właśnie antykoncepcyjnej. Że ja patrzę na rzeczywistość cyklu po to, żeby móc współżyć. Że właśnie, że zaprzestaję współżycia i czekam na ten moment, kiedy mogę. I to jest moja główna idea i myśl. Natomiast w małżeństwie tak naprawdę mówiliśmy o tym, że małżeństwo, że sakrament małżeństwa jest też polegionem miłości, uczy mi się miłości. Miłość to także rzeczywistość wyrzeczenia. Jedyną metodą antykoncepcyjną, w cudzysłowie, którą dopuszcza Kościół, jest powstrzymanie się od współżycia. Czyli ze względu na to, że właśnie nie możemy dla dobra małżeństwa, dla dobra tej wspólnoty, dla dobra dzieci, wychowania dzieci, nie możemy przyjąć następnego dziecka, nie jesteśmy w tej chwili w stanie, więc rezygnujemy z czegoś, co jest piękne, wspaniałe, coś, co jest istotne dla małżeństwa, rezygnujemy ze współżycia. I to jest rzeczywistość prawdziwa. Ja rezygnuję ze współżycia i to jest moje główne działanie, ale mogę skorzystać z czegoś, co Pan Bóg wprowadził, potraktować to jako dar, właśnie czasową niepłodność i wtedy korzystam z tego, że ja to z daru Pana Boga, dziękuję Panu Bogu za coś takiego, za taką rzeczywistość właśnie w tej relacji między mężczyzną i kobietą i oczywiście jestem nastawiony wtedy, że to potomstwo może być. Ja nie zamykam się wtedy na potomstwo, ale głównym moim działaniem jest powstrzymywanie się od współżycia, czyli zrezygnowanie z czegoś pięknego i dobrego.
Ten temat się okazał tak szeroki, tak bogaty, wzbudzający wiele wątpliwości, emocji, że być może dobrze byłoby poświęcić mu odrębną audycję. Kto wie, może kiedyś uda nam się wrócić do tego tematu.
Zresztą mówiliśmy, że będziemy mówić pozytywnie o samych pozytywach małżeństwa.
Ja jeszcze do skrzynki SMS-owej zaglądam. Bo się kochamy. Najgorzej, jak się mówi, że będzie zawsze pięknie, bo się kochamy. Oj nie. Będzie pięknie, jak będziemy tę miłość pielęgnować każdego dnia. A tego się nie da bez Chrystusa. radio@radio.r.pl i 694-451-102 jeszcze przez 20 minut do Waszej dyspozycji. A przed nami jeszcze jeden duet damsko-męski.
Pójdziemy ze sobą powoli obok do końca wszystkiego, żeby zacząć na nowo. Bez słowa i snu w zachwycie nocą, a bliskość rozproszy nasz strach przed ciemnością. Będziemy tam nago biegali po łąkach, okryją nas drzewa, gdy zajdą wszystkie słońca. Czując cię obok, opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim. Twoje łzy miażdżą mi serce i opadam i wzbijam się i ciągle chcę więcej. Po drugiej
wyobraża sobie z punktu widzenia Kościoła postęp Jan Paweł II, gdzie on dopatruje się takich znaków postępu, a gdzie znaków wstecznictwa. Łatwo sobie wyobrazić, że to dokładnie odwrotnie niż się dzisiaj uważa. To znaczy, że znaków wstecznictwa dopatrywał się we wszystkich powrotach do seksu dla samego seksu. To znaczy do takiej wersji wolnej, która w gruncie rzeczy jest poniżej ludzkich możliwości, a zdecydowanie poniżej ludzkiej godności.
a przejawów postępu zapatrywał się w takim bardzo uważnym przyglądaniu się człowiekowi samemu, jego pragnieniom, jego pragnieniu przeżywania szczęścia, jak się to szczęście może zrealizować. On to określał, że w pełni realizuje się tylko szczęście, można dopatrywać się w monogamicznym, trwałym małżeństwie mężczyzny i kobiety, które posiada dzieci i w dodatku chce tego. Dla Jana Pawła to jest przejaw postępu. Odkrycie tajemniczy człowieka w całej jego całości, a wszystkie przejawy takiego wstecznictwa to była próba posłużenia się jakoś, jakąś własnością człowieka, jakąś wartością do czegoś innego niż miłość całego człowieka jako takiego. To jest zdecydowanie wbrew temu, co dzisiaj potocznie uważa się na temat seksu. Dzisiaj się mówi o tym, że musi być wolny, że musi być bezpieczny, znaczy bez konsekwencji, bez zobowiązań i wtedy człowiek podobno ma spodziewać się w tej przestrzeni jakiegoś przeżywania szczęścia. Według Jana Pawła II zupełnie nie ta ścieżka, to znaczy na tej drodze wolnego czy tam bezpiecznego korzystania z seksu, takiego jak to dzisiaj się określa te słowa, potocznie zdecydowanie człowiek dochodzi do pustki, że to nie jest to, czego szukał. Jeżeli dochodzi do takiego stwierdzenia, to już jest jakiś postęp. Jeżeli dochodzi do tego, że musi dalej brnąć w tą stronę, to znaczy, że jeszcze jest gorzej niż mogłoby być.
Jak na waszą relację małżeńską wpłynęło pojawienie się waszego dziecka?
Myślę, że pozytywnie. Na początku był to dosyć trudny czas, ponieważ nasza córka jest naszym pierwszym dzieckiem, więc wszystko było dla nas bardzo nowe. Ale mój mąż stanął na wysokości zadania. Bardzo też mi pomaga, na ile może. Zawsze kąpie małą wieczorem, bawi się z nią. Także ja też widzę tym, jak on się nią opiekuje, zajmuje, a też jego miłość do mnie. Dlatego, że na przykład w tym czasie ja mogę coś zrobić dla siebie, co czasem w ciągu dnia jest ciężkie. No, Anielka na pewno jest takim owocem naszej miłości. Też przez pojawienie się właśnie dziecka, myślę, że nasza miłość stała się taka dojrzalsza. Dlatego, że nawet organizacja czasu wspólnego bycia ze sobą jest już inna niż przed pojawieniem się dziecka.
Odpowiadając wprost na to pytanie, pojawienie się dziecka na pewno zmieniło naszą relację. To znaczy, nie ma się co oszukiwać. Czasu wyłącznie tylko dla siebie mamy o 50% mniej. Więc i nasze kontakty, i nasze rozmowy są krótsze, o wiele krótsze niż przed pojawieniem się dziecka. Natomiast gro naszych wysiłków, gro naszego czasu poświęciliśmy Anielce i jej potrzebom. Natomiast nasze relacje, myślę, że w pewnym sensie są jakby bardziej dojrzałe. To dojrzewanie, powiem tak, nabrało jeszcze większego tempa niż przez pierwsze 2 lata, czy półtora roku naszego małżeństwa. Czasu jest mniej, ale te nasze relacje musiały być bardziej zintensyfikowane, aby nie stracić ze sobą kontaktu. Tak z perspektywy, że właśnie patrząc, tak sobie myślę, że wejście dziecka w małżeństwo, w którym nie ma dojrzałej czy takiej mocnej więzi między małżonkami, jest bardzo, bardzo trudne i tak szczerze powiem, nie dziwię się, że czasami małżeństwa tak zwane z przymusu mogą się rozpaść. To znaczy, kiedy pojawienie się dziecka i wysiłek, który musi być włożony w jego wychowanie, rozbija kruchą więź między tymi małżonkami. I z jednej strony nasza córka pojawiła się już w momencie, w którym ostaliśmy się, tak powiem, w małżeństwie, a z drugiej strony mogliśmy przejść na taki wyższy poziom naszej miłości.
Ważne jest to, żeby kobieta pamiętała, matka młoda, pamiętała o swoim mężu, gdyż wiele kobiet zapomina po prostu. Jest maleńkie dziecko, które potrzebuje mamy non-stop i wtedy tak jakby tato, mąż odchodzi w odstawkę na bok. Myślę, że wtedy ta więź mocno się osłabia. Także na pewno trzeba pamiętać, że ma się męża i że nie tylko jest dziecko.
Co zmieniło waszej relacji małżeńskiej pojawienie się waszego dziecka?
Następne 2 godziny z życiorysu. Wszystko. Wszystko zmieniło. Góra, dół, dół, góra. Mówiąc krótko. Po pierwsze to, co powiedziałem na początku. Ja teraz jestem kimś innym. Wcześniej byłem studentem, absolwentem i tak dalej, a w tym momencie po pierwsze jestem oczywiście mężem, ale też i ojcem. I to nie jest tylko kwestia tego, powiedzieć sobie, że jestem ojcem, ale to jest mnóstwo konsekwencji, wykreślenie z życiorysu iluś zachowań, które nie są godne ojca. Czasami próba wykreślenia, ale to też jest wartość. świat staje na głowie, ale tak pozytywnie.
Zdecydowanie pozytywnie staje na głowie. Na pewno w ogóle dla mnie i myślę, że dla mojego męża też, to jest taka niesamowita radość. To jest nie do opisania, a w naszej relacji myślę, że dziecku jeszcze bardziej nas zjednoczyło, połączyło, bo teraz właściwie większość naszych czynności życiowych, no jednak sprowadza się do opieki nad tym maleństwem. Myślę, że kiedyś to będzie troszkę inaczej wyglądało, ale póki dziecko jest takie małe, to rzeczywiście świat staje na głowie i wokół niego się wszystko kręci. Cokolwiek nie robimy, to zawsze musimy pamiętać, tak jest Staś i musimy mu zapewnić opiekę. I właściwie nie ma mowy, żeby gdzieś w naszym myśleniu zabrakło myślenia o nim, co oczywiście nie oznacza, że nie myślimy o sobie nawzajem, bo no chociażby tak jak dzisiaj, przeważnie ze Stasiem rano wstaję ja, natomiast od czasu do czasu mój to mąż...
Właśnie dzisiaj ja wstałem.
Tak, właśnie dzisiaj chciałam o tym powiedzieć. Mój mąż zabiera Stasia i mówi mi, żebym sobie jeszcze pospała i powiem szczerze, że to jest dla mnie doświadczenie też miłości ze strony męża, jakiej no wcześniej nie mogłam doświadczyć siłą rzeczy, a teraz mogę doświadczyć, chociaż wiem, że on jest zmęczony, czasem już widzę, że nie ma naprawdę siły, natomiast no, nie da się tego opisać. Gest miłości, który jest możliwy właśnie dzięki temu, że jesteśmy rodzicami już w tym momencie.
Bym dodał, że w innych kręgach naszych aktywności, znaczy mówię tutaj konkretnie o pracy, myślę, że ta praca w tym momencie trochę schodzi na dalszy plan, ale na tym też zyskuję, bo w moim przypadku wcześniej raczej starałem się, no może nawet byłem troszeczkę perfekcjonistą, starałem się wykonywać bezbłędnie swoje zadania, a teraz potrzeba jest odrobinę takiego dystansu, żeby nie powiedzieć tu miwisizmu. Tak naprawdę ta praca zyskuje, bo perfekcjonizm czasem ma wręcz przeciwne rezultaty, niż faktycznie by człowiek ich oczekiwał. A teraz, kiedy się pracuje powiedzmy na 70% albo 80%, a nie na 100%, okazuje się, że to wystarczy. Człowiek jest zdrowszy i na wszystko czasu starcza. Kiedyś, kiedy miałem cały dzień na przygotowanie zajęć, było za mało, teraz mam 2 godziny i jeszcze w te 2 godziny, powiedzmy, jestem w stanie wpleść czas na herbatę, właśnie tą taką symboliczną, powiedzmy, bo to nie zawsze herbata, na porozmawianie z żoną. Wszystko się teraz spokojnie zrobi. Śpi się trochę mniej, ale też człowiek się pośpi szybciej.
To, co na pewno też się wydarzyło, zwłaszcza silnie tego doświadczyłam na początku pojawienia się Stasia, teraz po porodzie, to, że chyba jak nigdy wcześniej nie czułam tak mocnego wsparcia ze strony męża. Ja też jakoś tam ze strony zdrowotnej nie najlepiej się czułam przez jakiś czas i siłą rzeczy na Leszka spadło większość obowiązków domowych. Przypuszczam, że był to dla niego szok i... To znaczy nawet...
Nie wiedziałem, w którą stronę żelazka się prasuje, wiesz? Chłopałem za gorąco.
No nie, to tylko... Może podam przykład. Zasłonki w kuchni wisiały odwrotnie, także no ja już...
Właśnie powiedziałem, że nasze życie stanęło na głowie.
Aha, rozumiem. No to przepraszam. Ja chciałam tylko podkreślić, że rzeczywiście wcześniej nie mieliśmy okazji się sprawdzić też w takich sytuacjach ekstremalnych. Aż tak. W tym momencie, kiedy właśnie Stachu się pojawił, doświadczyłam takiej no bardzo, bardzo szczególnej miłości ze strony męża. Oczywiście, że były też momenty trudniejsze i są, bo jednak zmęczenie jest spore i czasem niepotrzebne emocje wychodzą, które no, tak naprawdę można by ich uniknąć, ale jednak gdybyśmy pewnie nie byli tacy zmęczeni, to częściej rzeczy, które mówimy, może mało przyjemnych, byśmy uniknęli, ale z drugiej strony właśnie też no, nie mielibyśmy okazji okazywać sobie w ten sposób miłości, w jakiej możemy.
Co jeszcze by przyszło mi do głowy? Może to jest rzecz drugorzędna, ale po narodzeniu się dziecka rodzice faktycznie patrzą na świat oczami dziecka. To jest taki banał, przy czym w naszej sytuacji wygląda to o tyle specyficznie, że ja i żona jesteśmy spoza Lublina, a nasz syn to już jest rodowity mieszkaniec Lublina. I nagle odkrywamy Lublin jego oczami. Lublin w tym dniu, w którym Staś się urodził, stał się faktycznie naszym miastem. To miejsce, w którym my dość przypadkowo zamieszkaliśmy, tu się znalazło akurat mieszkanie, a nie gdzie indziej, no jest jego małą ojczyzną, do której mnie jakoś zawiało i żonę zawiało, a teraz już nawet jeżeli kiedyś stąd wyjedziemy, no to zawsze w jakiejś części pozostanie nasz.
Jeszcze raz zaglądam do naszych skrzynek mailowych, SMS-owych. Skoro Pan Bóg powołał nas albo do życia w małżeństwie, albo w kapłaństwie, co w takim razie z osobami samotnymi? Wiele jest osób samotnych, które nie chcą być same, a jednak Bóg układa im życie w samotności. I e-mail. Mam 28 lat i duży szacunek do małżeństwa. Jestem tak zwanym singlem. Nie będąc od wielu lat w związku, zauważam, że w osobach żyjących samotnie, będących równocześnie osobami wierzącymi, próbuję powinniśmy czasem wzbudzić poczucie winy z powodu życia w pojedynkę. Samotność młodej osoby wierzącej bywa traktowana jako z jednej strony egoizm, a z drugiej jako ułomność. Mówienie, że miłość może się zrealizować jedynie w relacji małżeńskiej, jest niesprawiedliwe. Małżeństwo jest cudowną drogą, ale bardzo trudno o dobrą relację z dojrzałym człowiekiem. Uważam, że zdecydowanie nie warto wstępować na tę drogę, jeżeli ludzie łączą się, jeżeli ludzi jedynie łączą intensywne uczucia. Zaznaczam, że miłość jest dla mnie czymś więcej niż uczucie. Tutaj jeszcze kilka pytań się pojawiło. Ojciec Grzegorz ustosunkuje się do tej wypowiedzi, do tego maila, mailowo poza anteną, a nasze małżeństwa, które słyszymy dzisiaj w programie, pytaliśmy jeszcze, czy chcą dodać coś od siebie, o co ich nie pytaliśmy.
Myślę, że faktycznie jest tak, jak powiedziała koleżanka, że małżeństwo to tak naprawdę stół i łoże. To tak brzmi trochę śmiesznie, ale kiedy się żyje we dwoje, to jest taka rzecz, o którą trzeba naprawdę zadbać. Ze stołem ostatnio były u nas problemy, ale je dogadaliśmy. Myślę, że małżeństwo to też sztuka negocjacji.
Tak, sztuka negocjacji, ale też sztuka rezygnowania z tego, co moje, co wypracowane przez ileś tam lat. Przyznam, że z tym czasem mam problem. Też jesteśmy w sumie małżeństwem o dość krótkim stażu i jeszcze, jak to znajomy określił, walka o terytorium pewnie jeszcze trwa. Przyznam się, że czasem w pierwszym momencie niektóre pomysły mojego męża wydają mi się być absurdalne, nie do przyjęcia i w ogóle jak można. Po czym jak już troszkę się złamie i próbuję zastosować, to się okazuje, że to był rewelacyjny pomysł i w praktyce działa świetnie. No i właśnie to też jest taka lekcja pokory dla mnie, że nie zawsze to, co jest po mojej stronie i to, co ja wymyślę, jest lepsze i skuteczniejsze w praktyce.
Trochę to takie niecenzurowane, co powiem, ale myślę, że małżeństwo ma taki naprawdę pełny sens dla wierzących. Dlatego, że jeśli ktoś jest naprawdę bardzo letni, że tak powiem, nie wierzy, a tradycyjnie chodzi do kościoła na przykład, to dla mnie wtedy nie ma takiego sensu, bo skoro nie mam dobrej, przynajmniej jakiejś relacji z Panem Bogiem, On jest gdzieś daleko, to ja nie wierzę w tą łaskę, którą On daje nam jako małżonkom i wtedy ludzie sobie też tak drogę troszkę zamykają, dlatego że dla nich to po prostu jest podpis, papierek. Nie wiem, może wtedy po prostu warto tylko pójść do urzędu stanu cywilnego i tyle. I takim ludziom trudno jest wytłumaczyć, po co jest małżeństwo, dlaczego. Ale właśnie jeśli ktoś wierzy, to myślę, że to jest najlepsza droga dla takich osób, dla takich kochających się osób.
Małżeństwo to na pewno jest fantastyczna sprawa, szczególnie w świecie, który się atomizuje. Ludzie się grodzą, odgradzają od innych w swoich mieszkaniach, w swojej pracy, w swoich blokach, w swoich osiedlach. Otaczają się takim murem, pewnie ze strachu przed tym, żeby nie zostać zranionym, żeby nie zostać skrzywdzonym. Natomiast wcześniej czy później człowiek sam ze sobą poczuje samotność. W małżeństwie oczywiście też można poczuć samotność, ale w dobrym małżeństwie już nie. Żeby to małżeństwo było fantastyczne, to trzeba przepracować okres przed małżeństwem. To znaczy, może to być okres krótki, może być okres długi, ale to nie od długości zależy, a zależy od tego, żeby poznać siebie nawzajem. Tak jak my przeszliśmy przez kurs trwający kilka tygodni, w którym mieliśmy możliwość zadawania sobie właśnie pytań, które normalnie gdzieś umykały, których w rozmowach nie podejmowaliśmy. Pytań o sens życia, pytań o cel życia, o wyznawane wartości, o poglądy, o nasze patrzenie na świat, o stosunek do dzieci, do antykoncepcji tak samo. Mogliśmy porozmawiać o naszej wierze i podejmując już ostateczną decyzję o tym, że tak, chcę zawrzeć związek małżeński z tą osobą, mam jakby taki bagaż wiadomości o niej, które pozwala mi stwierdzić, że jesteśmy dopasowani, że faktycznie Pan Bóg stworzył takie dwie osoby, które mają pójść jedną ścieżką i na tej ścieżce powinni dążyć do szczęścia. W prawdzie, w miłości, w wolności.
I tym sposobem zabrakło nam czasu na poruszenie pewnie wielu ważnych wątków. Być może jeszcze wrócimy do tego tematu, a tą dzisiejszą audycję przygotowali dla Was
Maria Brzezińska,
Urszula Wieczorek,
ojciec Grzegorz Klus.
Dziękujemy bardzo za ten żywy odzew, za maile, smsy. Pozdrawiamy także tych, którzy słuchali nas przez internet. Ktoś coś jeszcze chciał dodać?
Witajcie, mówi Mietek Szcześniak. Chciałem pozdrowić wszystkich, którzy słuchają dominikańskiej audycji radiowej Wiara i Rozum.
A zatem do usłyszenia 28 grudnia. Ja nazywam się Jacek Kurek. Dobrej nocy.
Z kim, jeśli z tobą nie, odkryję, że życie ma smak we dwoje, jak pachnący chleb, jak siedem nieb, znowu we dwoje. Tyle mądrych dni, tyle pięknych nocy, niebo i ziemia ku pomocy. Musiał minąć czas, byśmy byli jak zwoje we dwoje. Tak, miłość ta. Śmieję.